Drodzy bracia biskupi, kapłani, diakoni, drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry obecni tutaj w sanktuarium świętego Józefa i uczestniczący w tej mszy przez pośrednictwo telewizji Trwam, Radia Maryja i Radia Rodzina. Na naszym cudownym obrazie Dzieciątko Jezus trzyma za ręce Maryję i Józefa, łączy ich dłonie, łączy ich serca, a jednocześnie pionowa oś obrazu wyznacza łączność ze Świętym Duchem i Bogiem Ojcem. I w tym obrazie jest jakaś głęboka intuicja, że mianowicie miłość trójjedynego Boga, która jest wzajemnym oddawaniem się osób Przenajświętszej Trójcy, w jakiś tajemniczy, niezwykły sposób wyraża się w Świętej Rodzinie, a idąc dalej we wszystkich rodzinach chrześcijańskich, w rodzinie Kościoła, w wielkiej rodzinie ludzkiej wszystkich ludzi dobrej woli. Chciałbym spojrzeć na ten obraz w kluczu jednego z najważniejszych chyba aspektów świętości, jakim jest posłuszeństwo. Dzisiaj liturgia słowa wspomina Abrahama, tego, od którego wywodzi się naród izraelski, tego, od którego wywodzi się Jezus Chrystus, tego, od którego wywodzi się Kościół, a więc każdy z nas, a wszystko zaczęło się od posłuszeństwa głosowi Boga. Słowo posłuszeństwo zakłada słuchanie, a słuchanie zakłada rzadko dzisiaj praktykowaną sztukę milczenia. To posłuszeństwo Maryi głosowi Boga sprawiło, że ostatecznie wszyscy dzisiaj tu jesteśmy, bo nie byłoby nas tu w tym Kościele, bo nie byłoby Kościoła, gdyby nie jej posłuszeństwo. To posłuszeństwo sprawiło, że Józef zawierzył głosowi anioła, chociaż był to głos mówiący coś zupełnie innego niż podpowiadał mu to zdrowy rozum. Nie bój się wziąć do siebie twojej małżonki. To posłuszeństwo temu głosowi nakazywało mu później uciekać z Maryją i małym Jezusem do Egiptu, a potem posłuszeństwo temu głosowi kazało wracać z powrotem do Nazaretu. Chciałbym, żebyśmy w tym kluczu posłuszeństwa przyjrzeli się kilku wybranym postaciom, bo posłuszeństwo Bogu jest zawsze jedno, ale głos Boży wyraża się na przeróżne sposoby w każdym ludzkim, niepowtarzalnym istnieniu. Chciałbym, żebyśmy wspomnieli jednego zakonnika, jedno małżeństwo i jedną osobę, która ani nie przyjęła stanu zakonnego, ani małżeńskiego, a wszystkie te osoby doszły do tego, co jest celem nas wszystkich, czyli do świętości. Ta pierwsza osoba, to już się pewnie domyślacie, bo siostra Bernarda o nim mówiła przed mszą. Człowiek, który za młodu poszedł za porywem serca, kiedy kraj był w niewoli, stanął do walki w powstaniu. Potem za głosem tego samego serca poświęcił się malarstwu i pewnie zostałby jednym z najlepszych polskich malarzy tej doby. Skończył najlepszą wtedy uczelnię w Monachium, w tej części Europy. A jednak stało się coś innego i Myślę, że ten obraz, który wszyscy mamy przed oczami, obraz Ecce Homo, jest jakimś milczącym, przedziwnym świadkiem przemiany Adama Chmielowskiego w brata Alberta. On do tego obrazu wiele razy wracał, przerywał, nie kończył, zmagał się z nim. Oblicze Chrystusa cierpiącego. Popatrzcie na ołtarz w naszej bazylice. Poniżej tego radosnego, chciałoby się powiedzieć, świątecznego obrazu Najświętszej Rodziny. Jakie przedstawienie. Chrystus niosący krzyż. To jest cena posłuszeństwa. Posłuszeństwa Jezusa, którego zaprowadziło na Kalwarię i posłuszeństwa wszystkich, którzy chcą za Nim iść, włączeni w sakrament chrztu. To posłuszeństwo temu głosowi kazało Adamowi Chmielowskiemu porzucić swoją pasję życia. Najpierw wstąpił, jak wiecie, do jezuitów. Potem ujawniły się jakieś problemy natury psychicznej, które wydawałyby się mogły zupełnie zniszczyć człowieka. No a ostateczny finał znamy. Tu siedzą duchowe córki świętego brata Alberta. Pozostawił obrazy, które kochał, ponieważ odkrył najpiękniejszy ze wszystkich obrazów świata. Obraz Boga w drugim człowieku, zwłaszcza tym najbiedniejszym. Druga postać, którą chciałbym wspomnieć, albo właściwie dwie postacie, bo małżeństwo w tym kluczu posłuszeństwa, dziś modlimy się za rodziny, to Maria Corsini i Aloisy Bertrame Quattrocchi. Żyli we Włoszech, miłość od pierwszego wejrzenia, szalona, piękna i wierna do końca. W 1905 roku zawarli ślub w Santa Maria Maggiore w Rzymie. Później urodził się Filip, który po latach zostanie księdzem Tarcisio. Potem urodziła się Stefania, która po latach zostanie siostrą Marią Cecylią Benedyktynką. Później urodził się Cezare, który po latach zostanie trapistą, ojcem Paolino. I kiedy Maria po raz czwarty zaszła w ciążę, okazało się, że nie tylko ciąża jest zagrożona, ale jej życie. I w tej sytuacji wszyscy lekarze dookoła radzili jej, no, wiadomo co. Nie wahała się. Zawierzyła Bogu. Ty rób to, co uważasz za najlepsze. I tak w cudowny sposób urodziła się Enriketta, najmłodsza córka. Maria przeżyła ten poród, a Enriketta troszczyła się o nią aż do końca jej życia. Kiedy w 1951 roku umarł Aloisy, żona w swoim dzienniku zanotowała: szczerze wyznaję przed Bogiem, że w ciągu prawie pół wieku wspólnego życia nie było ani jednej chwili znudzenia, przesytu, znużenia. Widzę teraz, że wątek nie ma powodu istnieć bez osnowy, że każda nitka wątku istnieje po to, by służyć osnowie. Nie ma zatem powodu, nie ma żadnej potrzeby wykonywania tych drobnych gestów miłości w celu upiększenia domu. Bo skoro wszystko było dla niego, to po co to robić, kiedy go już nie ma? Widzę teraz, że to on był podstawą wszystkiego, na nim się wszystko opierało. On był inspiracją wszelkiego dobra, wszelkiego działania, każdego pragnienia. Ziemskie życie, całe moje życie było przeniknięte wzbudzonym przez samego Boga pragnieniem uszczęśliwienia ukochanego. pragnęłam upiększyć kobiecym wątkiem delikatności i miłości tę męską osnowę, w której nie widać cienkich nitek, ale która jest mocna i będąc jednolitą całością oddaje się drugiemu. A poza tym, ileż wyrazów wdzięczności, które zdobywają serce kobiety. Nitka za nitką tworzy wątek. Wątek jest dla osnowy, a osnowa dla wątku. Jako że jedno bez drugiego nie utworzy jednolitego materiału. Wątek potrzebuje osnowy, tak samo w małżeństwie jedno potrzebuje drugiego, jedno daje drugiemu siłę i wsparcie. Każda nitka jest wpleciona w osnowę i razem tworzą ten cudowny materiał, jakim jest nierozdzielna wspólnota obojga. Tak właśnie jest w małżeństwie. Nitka za nitką zostaje wpleciona w osnowę. Wątek i osnowa są złączone w Bogu tak ściśle, że jedno bez drugiego nie ma racji bytu nigdy, nawet w wieczności. Nigdy tak wyraźnie nie ujrzałam tej prawdy, jak wówczas, gdy wynoszono z domu martwe ciało Alojzego. Pochyliłam się zdruzgotana stratą. Straciłam odłamek skalnej bryły, którą razem tworzyliśmy. Ten jednolity głaz był chciany przez Boga, uświęcony przez sakrament małżeństwa, stworzony, uformowany przez wzajemne zrozumienie i miłość. To miłość sprawiła, że stał się niepodzielny, niemożliwy do rozbicia. Promieniał światłem, ciepłem, dzięki postępom dwóch dusz w miłości i w łasce. Jak dalej żyć po doświadczeniu takiej jedności, która trwała pół wieku? Jak wytrzymać rozsypywanie się skały, rozrywanie się materiału pozbawionego osnowy? To posłuszeństwo miłości wpisany jest krzyż. I ten Jezus z krzyżem pod wizerunkiem cudownej świętej rodziny mówi nam, jaka jest cena wypełnienia woli Bożej. Ale gdyby na tym się kończyło, to chrześcijaństwo byłoby religią bardzo smutną. Ale idziemy do zmartwychwstania. I nad naszym ołtarzem, na górze, oko opatrzności i roztańczone anioły. I trzecia osoba, Maria Magdalena del Brel, przyszła na świat we Francji, w rodzinie niewierzącej. Zakochała się w młodym człowieku, który wstąpił do Dominikanów i to był szok i początek poszukiwania Boga. Nie założyła rodziny, nie powiodło się też wstąpienie do zakonu. Całe życie służyła innym. Jest kandydatką na ołtarze. Napisała wiersz, którym chce zakończyć te rozważania. Nosi on tytuł Bal posłuszeństwa. Dziś wszyscy będą tańczyć, wszędzie od miesięcy, od lat świat tańczy. Im więcej śmierci w nim, tym więcej tańca. Powracają wojny, powraca bal. Jest naprawdę głośno. Poważni ludzie poszli już spać, duchowni odmawiają jucznie świętego króla Henryka, a ja myślę o innym królu, o królu Dawidzie tańczącym przed arką. Bo choć wielu jest świętych ludzi, którzy nie lubią tańca, było też wielu świętych, którzy nie mogli nie tańczyć. Tak bardzo radowało ich życie. Święta Teresa ze swoimi kastanietami, święty Jan od Krzyża z Dzieciątkiem Jezus w ramionach i święty Franciszek przed papieżem. Gdybyśmy cieszyli się Tobą, Panie, nie moglibyśmy oprzeć się temu pragnienia tańca, które ogarnia świat. I zdołalibyśmy odgadnąć, jakiego chcesz dla nas tańca, byśmy tańcząc podejmowali kroki Twojej opatrzności. Bo myślę sobie, że może masz dość takich ludzi, co o służeniu Tobie mówią tonem kapitanów, o poznawaniu Ciebie z miną profesorów, o osiągnięciu Ciebie zgodnie z regułami sportu. Pewnego razu nabrałeś ochoty na coś trochę innego. Wynalazłeś Franciszka. I uczyniłeś go twoim żonglerem. I nam pozostaje dziś dać się Tobie wynaleźć, by żyć radością i odtąd zawsze tańczyć z Tobą. By dobrze tańczyć z Tobą, jak z innymi, trzeba powstrzymać się od pytań, dokąd to prowadzi. Trzeba iść w Twoje ślady, być żwawym, być lekkim i przede wszystkim nie opierać się. Nie trzeba żądać, abyś nam wyjaśnił, dlaczego wybierasz takie, a nie inne kroki. Trzeba stać się Twoim uważnym, zręcznym, czułym przedłużeniem. Poprzez Ciebie odbierać puls i rytm orkiestry. Nie trzeba za wszelką cenę podążać do przodu, lecz zgodzić się na obroty, na odbicia w bok, umieć sunąć powoli, zastygnąć w bezruchu. Byłaby to po prostu seria głupich kroków. Muzyka jednak tworzy z nich harmonię. A my? My zapominamy muzykę Twego ducha i zamieniamy życie w ćwiczenie gimnastyczne. A przecież w Twoich ramionach ono się roztańcza, w niepojętej fantazji Twojej świętej woli, która nudna jest tylko dla dusz podstarzałych, podpierających ściany na radosnym balu Twojej miłości. Więc podejdź, o Panie, poproś nas do tańca. Jesteśmy teraz gotowi zatańczyć dla Ciebie sprawunki, rachunki, jeszcze kolacje i nocne czuwanie, kiedy chce się spać. Jesteśmy gotowi jutro zatańczyć dla Ciebie taniec pracy, taniec zapału i chłodu. Choćby pewne melodie były en mineur, nie trzeba Ci zaraz mówić, że są smutne. Choćby inne zdawały się nieco nużące, nie powiemy Ci nigdy, że trudno je znieść. A kiedy ktoś nas potrąci, uśmiechamy się. Przecież w tańcu to zupełnie zwykła rzecz. Pozwól nam poznać, Panie, jaki sens w wiecznej przygodzie, która złączyła nas z Tobą, ma nasze posłuszeństwo. Ten niezwykły bal. Odkryj przed nami orkiestrę Twych wielkich zamierzeń. Naucz nas przyoblekać codziennie na nowo naszą ludzką kondycję jak balową suknię, która zbudzi w nas miłość. Pozwól, abyśmy przeżywali życie nie jak grę w szachy, chłodno wykalkulowaną, i nie jak mecz, w którym walczy się o każdą piłkę, i nie jak problem męczący nie do rozwiązania, i nie jak dług, ale jak święto, albo bal i taniec w uścisku Twojej łaski, w obejmującej wszystko muzyce miłości. Podejdź, o Panie, poproś nas do tańca.